Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na Datownik, a dziś moim gościem jest pani Bożena Radzio z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. Dobry wieczór, pani Bożeno.
Dobry wieczór, witam Państwa.
19 lipca w 1974 roku rozpoczął znów pracę zegar na wieży zygmuntowskiej Zamku Królewskiego. Tak się domyślam, pani Bożeno, że dla wszystkich, którzy tak długo zabiegali o odbudowę Zamku Królewskiego, to musiał być niezwykle wzruszający moment.
Tak, to był taki bardzo wyjątkowy moment. Ja chciałabym podkreślić wyjątkowość tego momentu tym, że już od wczesnych godzin porannych warszawiacy tutaj na plac zamkowy przybywali, żeby móc uczestniczyć w tej uroczystości uruchomienia wskazówek zamkowego zegara po 35 latach, bo 17 września w czasie tego ogromnego pożaru zamku, który wybuchł w wyniku ostrzału artyleryjskiego, wskazówki zegara zamkowego się zatrzymały. I trzeba było czekać 35 lat na ten moment, kiedy one ponownie ruszyły.
Czy celowo wybrano tę godzinę? Bo zdaje się, że to była godzina jeszcze przedpołudniowa, tak?
Tak, to była godzina 11:15, taka symboliczna godzina właśnie dla historii tego zamkowego zegara, bo w tym właśnie momencie, w 1939 roku, 17 września 1939 roku, te wskazówki się zatrzymały. I do dzisiaj w zamku ta godzina jest taką godziną bardzo symboliczną, bo właśnie o 11:15 z wieży zamkowej odgrywany jest hejnał warszawski. Wiele osób przechodzących tu przez plac zamkowy, nie wiedząc, że to jest właśnie ten symboliczny moment dla historii zamku i dla historii Warszawy, to próbuje regulować zegarki.
Sprawdzają zegarki, tak.
Tak, ale dla nas zamkowiczów to jest właśnie ten moment wyjątkowy. Zresztą wiele naszych uroczystości zamkowych dla podkreślenia wagi tej godziny właśnie 11:15 rozpoczynamy o tej porze.
Przed wojną, pani Bożeno, zamek pełnił zarówno funkcję reprezentacyjną, bo na przykład od 1926 roku był już rodzajem rezydencji prezydenta, także funkcję muzealną. Zresztą wyczytałem, że nawet Stefan Żeromski w połowie lat 20. pomieszkiwał w zamku, to prawda?
Tak, to prawda, zamek przed wojną, ale również wiele wieków wcześniej był zawsze takim obiektem symbolicznym dla Polaków, dla warszawiaków. I stąd w ogóle tutaj warto, myślę, podkreślić ta decyzja Adolfa Hitlera o tym, że on ma być zniszczony całkowicie jako właśnie symbol niezawisłości, niepodległości państwa polskiego. Oczywiście dawna siedziba królów, rezydencja prezydenta Rzeczpospolitej, ale także właśnie, tak jak pan podkreślił, miejsce, na przykład mieszkanie Stefana Żeromskiego. To nazwisko bardzo często jest kojarzone z takim fragmentem ściany, który to jako jedyny relikt ostał się po tym wysadzeniu zamku w powietrze w czasie powstania warszawskiego. To kiedy uporządkowano plac zamkowy, to był taki jedyny ślad, że tu kiedyś stał zamek i wiele osób pamięta właśnie tę ścianę z oknem Żeromskiego jako taki symboliczny relikt zamku.
Wspomniała pani datę 17 września, oczywiście wtedy także Sowieci najechali Polskę, ale często zapominamy o tym, że właśnie wtedy stało się to najgorsze dla Zamku Królewskiego, bo w wyniku tego ostrzału, w wyniku bombardowania niemieckiego, zamek zaczął płonąć. Jak wiele tych cennych rzeczy, cennych eksponatów, które wówczas znajdowały się w zamku, udało się przed tym bombardowaniem wywieźć? Czy być może one były w trakcie tego ataku?
To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Ja przez wiele lat zajmuję się tymi zagadnieniami związanymi ze zniszczeniem zamku w czasie wojny, potem z walką o jego odbudowę i wreszcie samą odbudową. I zawsze mnie zachwyca w tej historii ten fakt, że właśnie mamy takie jakby dwutorowe działania. Z jednej strony Niemcy podejmują decyzję, że zamek ma być zniszczony. Ta akcja niszczenia zaczyna się właśnie tym olbrzymim pożarem zamku 17 września, nawet jest to tak bardzo często w literaturze określane jako czarna niedziela. Są nawet przekazy, które mówią o tym, że to był taki zaplanowany atak, ponieważ w tym okresie Adolf Hitler przebywał w Warszawie i miał obserwować pożar Starego Miasta, pożar zamku z wieży kościoła w Marysinie Wawerskim. Także to są takie elementy, które pokazują, podkreślają, że to niszczenie zamku było akcją zaplanowaną, że to nie były przypadkowe działania wojenne.
Tylko metodyczne.
Tuż po zajęciu przez Niemców Warszawy na zamku zjawił się specjalny oddział saperów niemieckich, którzy zaczęli przygotowywać gmach do wysadzenia w powietrze. I właśnie w tym momencie, kiedy zaczyna się pożar, Niemcy zaczynają niszczyć zamek. Równolegle polscy muzealnicy, konserwatorzy, historycy sztuki rozpoczynają akcję ratowania najcenniejszych zbiorów. To jest właśnie no, rzecz, która do dzisiaj nas zachwyca, zastanawia, prawda, ten ich zryw właściwie, no bo tu bomby lecą, ludzie giną. Straż pożarna, która natychmiast przyjechała gasić pożar, ratuje gmach. Jest grupa ludzi, bohaterów, którzy zaczynają wynosić po prostu z apartamentów królewskich najcenniejsze obiekty, ratując je. Chciałam tutaj podkreślić, że w czasie tej akcji ratowania zbiorów ginie Kazimierz Brokl, kustosz zbiorów zamkowych. I my do dzisiaj, co roku w rocznicę jego śmierci, jeździmy na Powązki, składamy kwiaty na jego grobie. Są takie specjalne uroczystości w zamku. My często nazywamy tę akcję kustosz kustoszowi. Dbamy po prostu o to, żeby podkreślać tę pamięć o tych osobach, które no właśnie nie szczędziły swojego życia, żeby ratować te zbiory zamkowe. I co jest jeszcze ważniejsze, to jak pana profesora Stanisława Lorenca, wieloletniego dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, tak, który dla odbudowy zamku no jest postacią, można powiedzieć, kanoniczną, bo właśnie już w 1939 roku brał udział, potem kierował akcją ratowania najcenniejszych zbiorów. Potem przez wiele lat zabiegał o to, żeby w końcu władze partyjne tę decyzję o odbudowie zamku podjęły. To już po odbudowie zamku pan profesor pytany, kiedy w jego głowie zrodziła się ta myśl o tym, że odbudowa jest możliwa, zawsze powtarzał, że już wtedy, kiedy ratowaliśmy zamkowe zbiory w czasie wojny, kiedy wycinaliśmy fragmenty sztukaterii, fragmenty dekoracji smycerskich, to robiliśmy to wszystko właśnie z myślą o przyszłej odbudowie. To nie były działania takie zupełnie chaotyczne, mimo że prawda, sytuacja, okoliczności były bardzo niesprzyjające. Właśnie była taka grupa zaangażowanych muzealników, którzy po prostu prowadzili akcję z myślą o tym, że ten zamek kiedyś będzie odbudowywany i że te drobne detale uratowane, wycięte, będą służyły jako takie modele potem przy rekonstrukcji. I tak się stało.
Wspomniała pani również o tym minowaniu przez Niemców, czy przygotowywaniu do wysadzenia zamku już na przełomie roku 1939 i roku 1940. Historycy twierdzą, że nie zrobiono tego w trakcie wojny, czy przed powstaniem warszawskim, ponieważ obawiano się, że zostaną uszkodzone mosty, ale jednocześnie Niemcy, mimo tych wspaniałych czynów polskich historyków sztuki i muzealników, także rozkradli część tych skarbów Zamku Królewskiego. Tam pojawiła się specjalna komisja chyba, tam dowodzi tym dyrektor Muzeum Wrocławskiego ówczesnego.
Tak, to w ogóle są bardzo też takie ciekawe tematy związane właśnie z tym zaplanowanym niszczeniem zamku i grabieniem jego zbiorów. Mhm. Bo oczywiście przed kompletnym zniszczeniem zamku zjawiła się tutaj, tak jak pan powiedział, specjalna komisja złożona z historyków sztuki, osób, które doskonale pan profesor Lorenz znał, bo to było środowisko, które się przecież kontaktowało przed wojną. Panowie bywali na wspólnych międzynarodowych konferencjach i pan profesor Lorenz wspomina w swojej książce, że dla niego było to bardzo szokujące, kiedy zjawił się w zamku i okazało się, że tutaj właśnie profesorowie niemieccy z notatkami przyjechali do zamku przedwojennymi, kiedy pan profesor jeszcze przed 1939 rokiem oprowadzał ich po zamku, wskazywał najcenniejsze zbiory, to właśnie te wskazówki pana profesora teraz były wykorzystywane i obiekty, które jeszcze zostały w zamku, były wywożone po prostu do Niemiec. No szczęśliwie wiele z tych wywiezionych najcenniejszych zbiorów udało się po wojnie odzyskać, ale oczywiście część niestety bezpowrotnie zaginęła.
Czy wiemy, pani Bożeno, kiedy Niemcy ostatecznie wyburzyli Zamek Królewski? Bo tutaj, jeśli chodzi o dane historyków, one bywają ze sobą skonfliktowane. Czy to był wrzesień? Jeszcze trwało powstanie, tak?
Tak. Na szczęście po wielu latach badań udało nam się ustalić bardzo precyzyjną datę wysadzenia zamku w powietrze. Przez wiele lat sądzono, że to dopiero po upadku powstania nastąpiło w grudniu. Potem na podstawie badań, licznych fotografii archiwalnych, w tym również fotografii lotniczych niemieckich, które były na szczęście opisane, więc nam to bardzo ułatwiło badania i poszukiwania. Ostatecznie ustaliliśmy, że ta data, ona mam nadzieję już się nie zmieni, bo jest potwierdzona w źródłach archiwalnych, to 11 września 1944 roku, więc jeszcze w trakcie trwania powstania warszawskiego.
Ale już po upadku Starówki, czyli już powstańcy nie mogli temu przeciwdziałać.
Tak, już po upadku Starówki właśnie w te przygotowane wcześniej otwory na dynamit zostały założone ładunki i zamek został wysadzony w powietrze. To po prostu było po tym bestialskim akcie jedno wielkie morze ruin.
Czy cokolwiek ocalało, pani Bożeno? Wiem, że ocalała część arkad Kubickiego, czy coś poza nimi?
Ocalały arkady Kubickiego. Ocalał szczęśliwie pałac pod Blachą, który znajduje się tuż obok zamku. Ocalała biblioteka Stanisławowska, wybudowana w XVIII wieku. To były takie jedyne elementy zamku i oczywiście fragmenty piwnic pod tym morzem ruin, fragmenty piwnic, fragmenty niektórych najstarszych elementów Zamku Królewskiego ocalały. Te wszystkie relikty zabezpieczono po wojnie, kiedy była ta olbrzymia akcja porządkowania terenu Zamku Królewskiego. To oczywiście starano się jak najwięcej tych ocalałych fragmentów zabezpieczyć. A co jest też bardzo istotne, z tych gruzów, z tego morza ruin, wydobywano też fragmenty, które można było ewentualnie zidentyfikować. I one zostały też zabezpieczone. Potem wykorzystywano je właśnie w czasie odbudowy zamku jako takie wzorce, które służyły za pewną taką matrycę do odtwarzania, prawda, poszczególnych elementów, poszczególnych wnętrz. Ale najistotniejszą rzeczą, którą musimy tutaj bardzo mocno podkreślić, jest unikatowa w ogóle decyzja konserwatorów, aby wiele oryginalnych elementów uratowanych, wyciętych w czasie ratowania zamku i w 1939, i w 1940 roku, i potem właśnie tych elementów wydobytych z ruin, żeby te fragmenty wróciły na stare miejsca, na dawne miejsca. Więc teraz nasi goście, którzy odwiedzają zamek, mogą widzieć te oryginalne elementy, bo one są troszeczkę ciemniejsze. Jest taka po prostu patyna czasu.
Tak.
I one są doskonale widoczne we wnętrzach zamku i są takim naprawdę unikatowym w skali światowej fragmentem w ogóle tej myśli konserwatorskiej. Po prostu łatwiej było wybudować wszystko od nowa, te oryginalne elementy odłożyć na przykład na półkę do muzeum czy do magazynu.
Tak, niż starać się je skomponowywać.
Natomiast ta olbrzymi trud podjęty właśnie w tym celu, żeby te detale stare, oryginalne wróciły na swoje stare miejsca. Do dzisiaj to jest taka cienka nić, która łączy stary, przedwojenny zamek z tym odbudowanym.
Dlaczego decyzja o odbudowie zamku zapadła tak późno, jak pani sądzi? Chodziło o względy ideologiczne, czy bardziej o względy finansowe, po prostu brak funduszy w pierwszych latach po wojnie?
Wydaje się, że to było bardzo wiele czynników. Oczywiście decyzja o odbudowie zamku była decyzją polityczną. Ja przypomnę tylko, że już po zakończeniu wojny, w momencie kiedy odbudowa Starego Miasta ruszyła, to równocześnie te grupy historyków, muzealników, konserwatorów były przekonane, tych orędowników odbudowy zamku, że odbudowa zamku ruszy za chwilę. Niestety tak się nie stało. Mimo tego, że w 1949 roku Sejm podjął decyzję, że zamek będzie odbudowany, to jakby te podjęcie bezpośrednich prac projektowych i prac budowlanych ciągle odsuwano w czasie. Nawet w momencie, kiedy rozstrzygnięto w 1955 roku taki konkurs architektoniczny na projekt odbudowy zamku, kiedy niebawem powołano pracownię projektową zamek i kiedy już ruszyły konkretne prace projektowe, wszyscy mieli nadzieję, że to już, prawda, ten moment nastąpił. No niestety w 1961 roku Władysław Gomułka wstrzymał wszelkie prace, zlikwidowano pracownię Zamek i w zasadzie znowu na wiele lat nad tym terenem zamkowym zaległa cisza. W 1971 roku zmiana ekipy rządzącej, przypomnę tylko, że te wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu tak. miały na to bardzo znaczący wpływ. I wtedy właśnie pan profesor Lorenc, który my zawsze mówimy taki pierwszy orędownik odbudowy, on przez wiele, wiele lat wydeptywał te ścieżki, prawda? Wszędzie go tam wysyłano, odmawiano, a on ciągle nieustannie...
Ciągle walczył.
Wierzył w to, że odbudowa zamku jest możliwa, że znajdą się fundusze. Zresztą pan profesor Lorenc jest autorem takiego pomysłu, żeby fundusze na odbudowę Zamku Królewskiego pochodziły z datków społecznych, ze społecznej zbiórki funduszy na odbudowę zamku. Tak się stało. To było bardzo takie, powiedziałabym, ryzykowne założenie, że pan profesor tutaj dużo ryzykował, bo nikt nie mógł przewidzieć, jak Polacy zareagują, prawda?
Szczególnie nie warszawiacy.
Szczególnie nie warszawiacy, a okazało się, że odbudowa zamku tak niesamowicie społeczeństwo polskie zjednoczyła, że Polacy no, niesamowicie szczodrze odpowiedzieli na ten apel Obywatelskiego Komitetu. Przypomnę tylko, że komitet to było takie ciało społeczne, które zostało natychmiast po podjęciu decyzji, że zamek jednak będzie odbudowywany, powołane już w styczniu 1971 roku. I to było też takie bardzo ciekawe zjawisko. To byli ludzie, którzy społecznie pracowali przez wiele lat, kierowali tym naprawdę olbrzymim przedsięwzięciem, podejmowali bardzo odpowiedzialne decyzje związane z pracami projektowymi, z pracami koncepcyjnymi, z tym decyzjami, jak ma być urządzony, odtworzony zamek, prawda? To jest bardzo dużo takich istotnych zagadnień, które no, trzeba było ogarnąć, mówiąc kolokwialnie. I właśnie pan profesor Lorenc, pan profesor Jan Zachwatowicz, czy późniejszy pierwszy dyrektor zamku, pan profesor Aleksander Gejsztorm, to są takie twarze, prawda, bez których pomocy, działania, aktywności odbudowa zamku nie byłaby możliwa. Warto też wspomnieć o tym, że całość przedsięwzięcia pod względem projektowym i pod względem budowlanym powierzono pracowniom konserwacji zabytków, które no, wywiązały się z tego zadania znakomicie.
Kiedy, pani Bożeno, społeczeństwo otrzymało z powrotem Zamek Królewski? Czy to był rok 1984, czy jeszcze musieliśmy trochę poczekać?
Dla porządku warto powiedzieć, że prace przy odbudowie zamku przebiegały no, w bardzo szybkim tempie. To była jednak no, bardzo skomplikowana inwestycja. Przypomnę, styczeń 71 roku
decyzja.
W 17 września właśnie w tę symboliczną datę, o której pan też wspominał, 71 roku, 17 września 1971 roku zostaje położona pierwsza cegła, a właśnie 19 lipca 74 roku ruszają wskazówki zegara i kończy się pierwszy etap oddanie bryły w stanie surowym. A potem już w sierpniu 1984 roku zamek jest udostępniony publiczności.
Pięknie pani dziękuję za tę opowieść o Zamku Królewskim. Gościem datownika była Bożena Radzio z Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. No i cóż, pani Bożeno, zachęcamy do wizyty na zamku.
Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszam państwa do odwiedzenia zamku. W trakcie jubileuszu 50-lecia przygotowaliśmy bardzo ciekawy, mam nadzieję, program. Liczne wystawy. W tej chwili zapraszam państwa na wystawę Świat Rembrandta, która w zamku jest prezentowana do 19 września.